Rozmawiam z panem profesorem Cezarym Obrak-Prądzyńskim z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Kim są Kaszubi, panie profesorze?
Odpowiedź może być różna, albo żartobliwa, albo bardzo solenna i naukowa. Żartobliwie można powiedzieć, że Kaszubi to są ci górale, którzy jadąc do Ziemi Świętej przybyli na Kaszuby, zmierzając do morza i zobaczyli, ale gdzie my tam będziemy płynąć, przecież tu jest Ziemia Święta. W ludowej tradycji oczywiście Kaszuby to jest Ziemia Święta. W Panu Czerlińskim co do Pucka po Sece Jachu Hieronima Dordowskiego jest egzamin Czerlińskiego w katedrze w Oliwie, gdzie go organista odpytuje, czy on zna Pismo Święte. No i oczywiście jest pytanie, gdzie się Chrystus rodził, i odpowiada Czerliński, że no jak wiadomo, Betlejem to jedno miasto, czyli Chrystus urodził się w Bytowie i tam jest cała opowieść w ludowej tradycji. Ziemia, w której jesteśmy, jest Ziemią Świętą. W kolędach kaszubskich zawsze to się odbywa tutaj u nas. No ale gdyby udzielić odpowiedzi o charakterze naukowej, to możemy powiedzieć, że jest to grupa etniczna, posiadająca własny język, o ukształtowanej własnej tożsamości, o świadomości własnej historii, o rozbudowanych instytucjach, która ma bardzo specyficzną i jednocześnie złożoną tożsamość, która się kształtowała w bardzo złożonym procesie dziejowym na pograniczu polsko-niemieckim i to ma ogromne, miało i ma właściwie ogromne znaczenie. Zdecydowana większość Kaszubów posiada tak zwaną podwójną tożsamość, czyli identyfikuje się narodowo z Polakami, jednocześnie bardzo silnie podkreślając swoją etniczną specyfikę, czyli mówiąc o sobie, jestem Kasiebą i Polochem, ale jest też część osób, która mówi o sobie, że są tylko Kaszubami. W Niemczech nawet żyją takie osoby, które uważają, że są Niemcami, na przykład o kaszubskich korzeniach. Günter Grass wiele tutaj dla takiej identyfikacji zrobił. Więc to dość złożona kwestia tożsamości i identyfikacji. Na pewno Kaszubi są jakimś ważnym fenomenem społecznym i tym, co niewątpliwie na tym pomorskim pograniczu polsko-niemieckim ten region bardzo silnie wyróżniał historycznie i wyróżnia do dnia dzisiejszego.
Jest pan Kaszubą, panie profesorze.
Jestem oczywiście.
Czy wpłynęło to na wybór pańskich zainteresowań badawczych dotyczących głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych?
No to jest związane oczywiście z jakimś doświadczeniem biograficznym. Tak się stało, że przyszedłem studiować historię na Uniwersytecie Gdańskim. I studiując na Uniwersytecie Gdańskim bardzo szybko wszedłem w działalność, w krąg kaszubsko-pomorski, głównie przez klub studencki Pomorania, potem przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Właściwie z tym środowiskiem współpracuję od już w tej chwili ponad 30 lat. Profesor Bożyszkowski, mój mistrz, zawsze mówił, że miał dwa uniwersytety. Ten uniwersytet uniwersytecki i ten uniwersytet zrzeszeniowy, ten publiczny uniwersytet. I ja mogę powtórzyć dokładnie to samo. Ale też myślę, że ważna była atmosfera drugiej połowy lat 80., gdzie to zainteresowanie mniejszościami w kręgu historyków, tutaj zwłaszcza w Gdańsku, było bardzo silne. Naszym opiekunem roku był pan profesor Tadeusz Stegner, który bardzo nas wciągnął w tę pracę związaną, czy poznawanie problematyki etnicznej, mniejszościowej. Dość powiedzieć, że na roku u mnie, oprócz mnie, był jeszcze jeden kolega, Roman Beger, który tam potem był dyrektorem Biura Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Myśmy byli związani ze środowiskiem kaszubskim, ale był też Piotr Tyma, który dzisiaj jest szefem Związku Ukraińców w Polsce. Także byliśmy w takim mieszanym środowisku i dla nas właściwie to było coś oczywistego, że funkcjonujemy w różnych mniejszościowych, powiedziałbym, klimatach. I na pewno to też przesądziło o ścieżce naukowej, kiedy już wylądowałem w Instytucie Filozofii i Socjologii wówczas, przekwalifikowując się z czasem, czy uzupełniając swoje zainteresowania o te zainteresowania socjologiczne czy antropologiczne, to ta tematyka mniejszościowa siłą rzeczy była bardzo silnie obecna w Kaszubi w kontekście różnych grup środowisk mniejszościowych w Polsce i nie tylko w Polsce. A jeszcze mogę do tego dodać, że oczywiście to wszystko się stało też dlatego, że ja pochodzę z takiego świata społecznego. Ja urodziłem się, mieszkałem i mieszkam nadal w Bytowie. gdzie na ulicy u mnie były osoby o bardzo różnej tożsamości, o bardzo różnym pochodzeniu, nie tylko oczywiście kaszubskie, także niemieckie, ukraińskie, kresowe, z różnych stron polskich. Myśmy razem się bawili, wychowali. Dla nas to była dość oczywista, nie do końca jako młodzi ludzie, dzieciaki, żeśmy sobie to uświadamiali, ale dzisiaj to doświadczenie wielokulturowości w Bytowie jest bardzo mocno obecne. To jest właściwie tożsamość tego miasta, więc nie jest dla nas niczym dziwnym, że funkcjonuje i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Ja jestem w zarządzie oddziału bytowskiego, ale funkcjonuje też mniejszość niemiecka, funkcjonuje również mniejszość ukraińska, zarówno związek, jak i parafia grekokatolicka. Mamy bardzo dużo kontaktów ze sobą. W 2013 roku odsłoniliśmy pomnik poświęcony gminie żydowskiej, Żydom z ziemi bytowskiej. Ja byłem szefem społecznego komitetu. Także właściwie jest to taka praktyka nasza codzienna. Zrobiliśmy duży projekt Bytów Czterech Kultur, była wystawa o wielokulturowości, a potem był cały projekt, który zakończył się albumem, ale też rozmowami z osób, które są z różnych światów kulturowych, a mieszkają u nas. I można sobie wejść na stronę internetową Bytów Czterech Kultur i zobaczyć. I tam są rozmowy z Niemcem, z Duńczykiem, z Francuzem, z Rosjaninem, Bułgarem, bo takie osoby funkcjonują w naszym świecie. Także jest to taka codzienna wielokulturowość.
Jeszcze o Kaszubach. Kaszubi, między dyskryminacją a regionalną podmiotowością. To był temat pana rozprawy habilitacyjnej.
Tak.
Na ile czas silnej dyskryminacji, który ja jeszcze pamiętam, mimo że tak długo nie żyję, wpłynął na zwiększenie podmiotowości?
No to jest oczywiście złożony proces, bo też doświadczenia czy pamięć Kaszubów jest bardzo złożona. Ona jest również lokalną pamięcią, o tym trzeba wiedzieć, bo inaczej układała się pamięć na przykład na Półwyspie Helskim czy w Pucku, a inaczej na Pograniczu Bytowskim, a więc w tej części, która była w Rzeszy Niemieckiej i te osoby miały obywatelstwo niemieckie. W 1945 roku zderzyły się więc zupełnie nowymi realiami, nieznanymi dla siebie. I gdybym miał wskazywać grupy szczególnie dyskryminowane, to były to właśnie osoby z dawnego pogranicza niemieckiego, mieszkające po stronie niemieckiej, jak i osoby mieszkające na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Dość powiedzieć, że po doświadczeniach okresu stalinowskiego w 1956, 7, 8, 9 roku kilkanaście tysięcy gdańszczan stąd wyjechało, a potem w latach 70. i 80. wyjeżdżali Kaszubi z właśnie pogranicza bytowskiego. I kiedy pani Karolina Literska robiła pracę doktorską, broniła ją na OUAM-ie w drugiej połowie lat 70., była to jedyna praca, która nie była publiczną obroną, a ona opisywała właśnie proces emigracji, wyjeżdżania Kaszubów. Więc jakby inaczej było na terenach dawnej Rzeczpospolitej, województwa pomorskiego, może dlatego, że Polacy, Kaszubi tu już przeszli trening państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, nie najlepiej go pamiętając, zwłaszcza z lat 30. z wielkiego kryzysu, bo to była bardzo trudna sytuacja ekonomiczna. Potem oczywiście okres powojenny, zwłaszcza lata stalinowskie. I potem nie tyle dyskryminacja, ile głęboka nieufność względem Kaszubów, ale też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że w tym okresie PRL-u to była totalna brędza, nic się nie dało zrobić, bo przecież powiedzmy sobie, że Zrzeszenie Kaszubskie, potem Kaszubsko-Pomorskie powstało w 1956 roku i do końca zachowało swoją autonomię, robiąc bardzo wiele najróżniejszych rzeczy. No to, jak dzisiaj wygląda tożsamość i kultura kaszubska, to jest efekt też nieustannej pracy przez dziesięciolecia, także w tym okresie PRL-u. Powstawały ważne instytucje wtedy. Rozwinęło się Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Bzydzach, powstało Muzeum w Wejherowie, funkcjonowała miesięcznik Pomerania. Nie bez problemów, ale funkcjonowały. Także ten proces upodmiotawiania był bardzo długo trwającym okresem, przez cały czas jeszcze dwudziestolecia międzywojennym, potem okres PRL-u i potem oczywiście to, co po 89 roku. Różne były meandry, zahamowania, raz było lepiej, raz było gorzej, ale nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, tak mówiąc o renesansie, przebudzeniu właściwie etnicznym Kaszubów, gdyby nie ta praca wykonana wcześniej, a przede wszystkim moim zdaniem wykształcona elita. Bo to była kluczowa rzecz, Bardzo ważne były licea pedagogiczne, potem uczelnie. Całe pokolenie, które po wojnie się wykształciło, dla którego to pokolenia no jest mnóstwo postaci niezwykle symbolicznych. Profesor Bożyszkowski, profesor Synak, profesor Treder. No, moglibyśmy tych osób związanych choćby z uniwersytetem przywołać więcej, a przecież jest masa osób niezwiązanych z uniwersytetem. W różnych instytucjach kulturalnych, naukowych, w mediach. Lech Bądkowski, Tadeusz Boldwan, Stanisław Peska, Iza Trojanowska. Wszystko to są osoby, które weszły w życie aktywne, obywatelskie i twórcze w okresie powojennym, w okresie PRL-u. Ale na tyle potrafiły znaleźć taką enklawę wolności i swobody, że rzeczywiście w 89-90 roku wkraczaliśmy w okres transformacji naprawdę do tego przygotowani.
Na ile istotne są takie wydawnictwa? Wspomnijmy może, jak książka profesora Brunona Synaka, Moja życiowa stegna.
No my mamy, to jest właściwie można powiedzieć takie świadectwo pewnego pokolenia teraz, nie w takiej wprost formule wspomnieniowej, ale wyszła książka profesora Bożyszkowskiego, Moi mistrzowie i przyjaciele, gdzie opisuje właśnie tych mistrzów uniwersyteckich i tych przyjaciół spoza świata uniwersyteckiego. To jest fascynujące właściwie opowieść o pewnym środowisku, które się rodzi tuż przed wojną, w czasie wojny, tuż po wojnie, wykształca się w latach 50. i właściwie od lat 60., 70., w latach 80. zmienia oblicze tej społeczności. Kaszubi w tym bardzo trudnym okresie dopracowali się własnej elity artystycznej, intelektualnej, naukowej, dziennikarskiej, także gospodarczej, biznesowej. To jest bardzo istotne, a z czasem również politycznie, bo to nie jest tak, że w okresie PRL-u w ogóle Kaszubów nie było w strukturach władzy. Byli oczywiście i dzięki temu różne rzeczy można było załatwić, więc być może to jest też pewien wyróżnić, nie chcę powiedzieć, że przewaga, ale ta ważna cecha tej społeczności, że ta elita społeczna szeroko rozumiana, ona powstała i co ważne, ona miała, to już profesor Bożyszkowski opisywał do XIX wieku, ona miała ludowy charakter. Ona to był nowy zaciąg, to są synowie chłopscy, gburscy, drobnomieszczańscy, potem ta inteligencja zaczyna się odtwarzać, bo przecież miejmy świadomość, że z okresu wojny wychodziliśmy straszliwie poturbowani. Ludzie w Polsce często nie wiedzą, jak wyglądała okupacja na całym Pomorzu, gdzie praktycznie elita miejscowa w jakikolwiek sposób aktywna zostaje wymordowana i to są tysiące osób i to też oczywiście uderzyło w nas, w naszą społeczność. Część osób przeżyła, ale trzeba było to wszystko odtwarzać po wojnie. Fascynujące jest też to, że ci ludzie, którzy mieli bardzo różne doświadczenia, bardzo różne postawy, poglądy, zaangażowanie, potrafili na przykład w 1956 roku zrobić coś razem. Z jednej strony był Lech Bądkowski, a z drugiej strony był na przykład profesor Andrzej Bukowski. Przecież też wspaniały uczony, aczkolwiek w sensie politycznym osoba kontrowersyjna. Ale wtedy, kiedy był ten jeden moment, kiedy się otworzyło okienko na wspólne zrobienie, potrafili coś zadziałać. Był młody Tadeusz Boldwan, ale był też Bernard Szczęsny, który przecież był wcześniej burmistrzem w Wejherowie i tak dalej, więc był politycznie bardzo silnie zaangażowany. I to jest ta specyfika, co w monografii Zrzeszenia napisałem i tytuł jest Zjednoczeni w idei, ale na sztandarze Zrzeszenia brzmi hasło Zrzeszonych naju nikt nie złomie. I to jest też na pomniku Świętopełka. Zjednoczonych czy złączonych nas nikt nie złamie. I to jest, wydaje mi się, kluczowa sprawa w ruchu kaszubskim.
Jak i z kim najchętniej spędza pan wolny czas, panie profesorze?
Wolny czas to jest trudny temat, ale oczywiście to przede wszystkim z rodziną i z moją żoną i z moją córką. Bardzo lubimy podróżować. Zdarza nam się w ciągu roku na dłuższe czy krótsze wyjazdy wyjeżdżać czasami raz, czasami kilka razy, ponieważ moje dziewczyny uwielbiają ciepło. To jedziemy zwykle gdzieś w ciepłe strony. Ja już twierdzę, że powyżej 40 stopni mi nie szkodzi, chociaż jestem człowiekiem z północy, ale też za zimą nie przepadam, więc na narty na przykład nigdzie nie jeździmy. No, uwielbiam być w domu. Mamy świetny dom w Rzepnicy pod Bytowem, na małym osiedlu, w fajnym otoczeniu, także tam bardzo dobrze się czujemy. Lubię czytać coś bez zobowiązań, czyli nie to, co muszę, co powinienem, co leży i na mnie czeka, ale to, co mi wpadnie w oko. Czasami lubię obejrzeć filmy, na przykład filmy fantazy. I to pozwala mi się wyłączać zupełnie z różnych problemów, które gdzieś tam są. Uwielbiamy spacery, a mieszkamy w takim miejscu, no, w najpiękniejszej części Kaszub, gdzie wyjdziemy dosłownie 5 minut, jesteśmy w lasach nad jeziorami. Także mamy fantastyczne miejsca na spacery, na jazdę, na rowerach. Także jak tylko się jakaś chwila pojawia, to staramy się ją spędzać razem.
Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.